Dzień dobry, dziś kontynuujemy wątek magnacki, na tyle bez polityki, na ile się da, choć dziś będzie ciężko, bo temat orszaków magnackich jeszcze jakoś oblecimy, ale przy omawianiu prywatnych armii będzie już gorzej, bo przecież armia to instrument polityczny. Poważnie się zrobiło, to też udajmy się czym prędzej do magnackiego orszaku, a potem na wykwintny dwór. A jak ktoś jest z Małopolski, to też na dwór, bo chodzi o najbliższe otoczenie magnata albo króla. Często jedno od drugiego niczym się niemal nie różniło. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Poprzednie spotkanie skończyliśmy na informacji, że magnaci, czyli krajowa szlachecka arystokracja, nie przebywali wyłącznie w swoich pięknych pałacach budowanych czasem od podstaw albo powstałych w wyniku przebudowy średniowiecznych zamkowych rezydencji. Ci bogacze kazali też sobie budować pałace w Warszawie, w których zjawiali się, żeby uczestniczyć w ważnych politycznych wydarzeniach. Nie częściej, bo nie tylko magnat, ale generalnie szlachcic miastem z założenia gardził, a mieszczanami to już całkiem. Czasem jednak trzeba się było w nim pojawić i wówczas taki waćpan ruszał na Sejm chociażby ze swoim orszakiem. Licznym, najbogatsi mieli orszak złożony nawet z setki służby wszelakiej. Za moment do tego wrócimy, ale wcześniej warto jednak zwrócić uwagę na to, że bywały też orszaki mniejsze. Krzysztof Opaliński, który bardzo lubił udawać skromnego, zabrał raz ze sobą tylko 18-osobowy orszak, w skład którego wchodziło 4 chłopców, 3 służebnej szlachty, 2 kucharzy, pasztetnik, czyli specjalny typ odrobienia pasztetu, 3 skrzypków i 5 kobiet. Przy czym moje opracowanie nie precyzowało, jaka była rola tych pań, na wszelki wypadek nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Wróćmy do magnackiej służby ogólnie, bo ta była zawsze przy swoim panu, chyba że panić zażyczył sobie inaczej. Możemy służbę podzielić na kilka grup. Pierwszą niech będą słudzy rękodajni, bliscy magnatowi ludzie, którzy mieli swoje posiadłości albo dzierżawili od szefa. Na wezwanie stawiali się i towarzyszyli magnatowi przy ważnych okazjach takich jak choćby Sejm. Dostawali za to kasę? Tak, w formie rocznej pensji, w przeciwieństwie do komorników. Kto to był? Byli to młodzi ludzie, którzy przybyli na dwór magnata na coś w stylu stażu. Nie zarabiali, ale mogli nabyć bezcennych znajomości, zyskać dworską ogładę. Bez tego nie było szans na dalszą karierę, jak się należało do najwyższej elity. Inną grupą byli magnaccy urzędnicy, ogarniający budżet i stan domostwa i ogólnie włości, włącznie z posiadanymi lasami. Oni pensje dostawali co kwartał. Najniżej w hierarchii stała wszelka pomoc kuchenna, stajenni itd. Ale to nie znaczy, że byli oni źle traktowani przez magnata, to znaczy czasem byli, ale dobry magnat był spoko dla służby, zgodnie z modną wówczas maksymą: konia nie bij, sługi nie znieważaj, żony nie drażnij. W ogóle nikomu nie opłacało się drażnić żony magnata, ale generalnie nie warto było drażnić samego magnata, bo często miał potężną armię. Gigantycznych bogactw potrafiło pilnować kilkuset ludzi non-stop pod bronią. Mało? Spokojnie, to tylko w okresach pokoju. Kiedy przychodziło zagrożenie, to w wyniku mobilizacji i włączania w stan prywatnej armii również parobków, robiły się z tego tysiące zbrojnych. Z tym musieli się już liczyć sąsiedzi i sam król, który był coraz mocniej w garści bogaczy. Gospodarczo, wojskowo, ale mieliśmy unikać polityki, tego się trzymajmy i zrobię co w mojej mocy, żeby tej regule pozostać wiernym w naszym kolejnym spotkaniu, w którym opowiem o tym, jak najbogatsi w kraju spędzali wolny czas. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.